chwała Bogu. Chyba nigdy mnie nikt tak nie zapowiadał, więc tak, trochę się zestresowałam. Więc jak się nazywam i skąd pochodzę, już było powiedziane, także tego mówić nie będę. Wychowałam się i urodziłam w domu wierzącym, także rodzice od najmłodszych lat mówili nam o Bogu, mówili nam, opowiadali historie biblijne. Moja mama nawet miała takie przekonanie, bardzo jej za to dziękuję, że nie puszczała w ogóle nam bajek, tylko opowiadała nam historie biblijne. I wychowywałam się w takim naprawdę, no, miałam niesamowite dzieciństwo, miałam czterech starszych braci, mam czterech starszych braci. I ja byłam taką rodzynką, najmłodszą, jedyna dziewczynka. I naprawdę to dzieciństwo wspominam bardzo, bardzo fajnie. W wieku 6 lat po przedstawieniu Bramy Nieba i Płomienie Piekła pamiętam to jak dzisiaj, jak bardzo to przedstawienie mnie dotknęło. I wtedy razem z tatą w sypialni się modliliśmy i prosiłam Pana, żeby stał się Panem mojego życia. I wierzę, że tak się stało, że ta dziecięca szczerość była jak najbardziej wysłuchana i ten czas taki właśnie początek podstawówki byłam takim promykiem, że tak powiem, w sąsiedztwie. Zapraszałam wszystkich sąsiadów na ewangelizację, chodziłam, szczególnie lubiłam bardzo spędzać czas z starszymi, więc gdzieś tam byłam takim małym ewangelizatorem. I no, to był taki właśnie bardzo, bardzo fajny czas mojego życia. Kiedy poszłam do podstawówki, troszkę się posypało, bo okazało się, że nie wszyscy są tacy jak ja. Nie wszyscy rozumują tak jak ja, nie wszyscy wierzą w to, że Bóg jest. Nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy rozumieją, inaczej, nie wszyscy chcą być szczerzy. Pierwszy raz doświadczyłam tego, że ktoś mnie okłamał, ktoś mnie oszukał i to było dla mnie takie zderzenie z rzeczywistością dość ciężkie. No to już oczywiście tam powiedzmy w przedszkole w zasadzie już się zaczynało takie zderzenie. I na początku tego nie rozumiałam. Dlaczego? Dlaczego jestem nielubiana? Dlaczego wszyscy się ze mnie śmieją? Bo musicie zrozumieć, że przede mną szła pewna opinia. Starsi bracia nie przeklinali, nie chodzili na imprezy, nie pili, nie palili. No więc to jest kolejna heczkówna, która jest taka dziwna i inna, tak jak jej bracia. Przez co już te dzieci w zasadzie, jak przyszłam do podstawówki, już się ze mnie śmiały ze względu na to, że starsi się śmiali z moich braci, więc w zasadzie nie miałam żadnych koleżanek. Podstawówka to był taki naprawdę ciężki czas, jeszcze nauczycielka mnie nie lubiła, więc w zasadzie to było takie tylko przetrwać, przeżyć i wrócić do domu i już zapomnieć, najlepiej nie robić zadania, niczego więcej, więc z tym też było ciężko, w ogóle z nauką było ciężko. Dzięki Bogu dał mi Bóg takie zdolności, że w zasadzie nie musiałam się uczyć, a miałam całkiem dobre oceny, także dość dobrze, jeśli chodzi o oceny, przeszłam podstawówkę. Kiedy poszłam do gimnazjum, zaczęłam się angażować w szkółki niedzielne, już w zasadzie jakieś tam pierwsze nauczenie wersetu, potem już chyba w trzeciej gimnazjum miałam pierwszą szkółkę w kościele ewangelickim. To był w ogóle też taki bardzo fajny czas, wstąpiłam do młodzieży, więc też bardzo, bardzo pozytywnie wspominam ten okres, jak mogliśmy się razem z młodzieżą spotykać. I poszłam po gimnazjum, kolejny etap, technikum, modliłam się o to, gdzie mam iść, poszłam tutaj do Wisły, bo chodziłam do hotelarza. I to w zasadzie się zaczyna taki najcięższy czas mojego życia, bo pierwszy raz odkryłam, że trzeba się uczyć, że bez nauki jednak się nie da tak przejść na czwórkach, że trzeba jednak się trochę pouczyć, żeby dostać czasami nawet dwa. Więc były przedmioty, z którymi było ciężko, musiałam dużo więcej czasu poświęcać na naukę. Druga kwestia była taka, że zaczęłam dorastać i zaczęły mnie bardzo mocno atakować kompleksy, bardzo silne kompleksy. Dodatkową kwestią było to, że miałam w pokoju komputer, a pokój miałam na drugim piętrze, reszta rodziny mieszkała na pierwszym piętrze. i w tych swoich jakichś kompleksach, jakichś problemach takich emocjonalnych, osobowościowych zaczęłam uciekać w komputery, zaczęłam oglądać bardzo, bardzo dużo filmów, w zasadzie często po nocach. Rodzice nawet nie zdawali sobie z tego sprawy ze względu właśnie, że mieszkałam piętro wyżej i nawet to nie było widoczne, a ja się bardzo starałam ukrywać to. Rodzice też nie zdawali sobie sprawy, to były początki komputera, internetu, więc jeszcze sobie nie zdawali sprawy z tego, jak wiele zagrożeń niesie ze sobą internet i do czego ja mam dostęp w zasadzie całym czasem. To wszystko, te filmy, szczególnie miałam problem z komediami romantycznymi, chociaż nie tylko, różne filmy. Dzięki Bogu nigdy horrorów nie oglądałam. Do tej pory za to Bogu dziękuję, bo to jest naprawdę bardzo niszczące psychikę. W każdym razie to jeszcze bardziej pogłębiało moje kompleksy, moje jakieś zaniżało moje poczucie własnej wartości. Czułam się coraz bardziej źle z samą sobą. Wiedziałam, że to jest złe, co jeszcze bardziej mnie tak dołowało. Chciałam być zawsze taka dobra, dobrą dziewczyną, zaangażowaną w służbie, a widziałam, że mi to jakoś średnio wychodzi, że owszem, niby jestem uśmiechnięta i niby tam jestem zaangażowana i w szkółki, wtedy też zaczęłam prowadzić bibliotekę, to tak naprawdę wiedziałam, że jestem daleko od Boga i nie jest to realnością w moim życiu, że to ja, że ja coś tam dzieciom opowiadam, to wiedziałam, że tak naprawdę kłamię. Znaczy nie kłamię o Bogu, ale kłamię ze względu na to, że sama tego nie przeżywam i sama tego do końca nie rozumiem. W tym czasie też zapomniałam powiedzieć w sumie o dość ważnej rzeczy. Rozpadła się młodzieżówka ewangelicka, do której chodziłam, więc to było też dla mnie takim ciosem. W zasadzie nie miałam żadnego takiego wsparcia, oczywiście oprócz rodziców, ale to też był taki moment, w którym gdzieś trochę odsunęłam się od rodziców, nie chciałam ich pomocy. Jakiś taki swojego rodzaju bunt nastoletni. I w tym czasie bardzo dużo też mi pomagał mój brat starszy, który był moim przyjacielem, jednak on za mnie problemów nie rozwiąże i przede wszystkim on za mnie nie będzie pokutował, on za mnie nie przyjdzie pod krzyż, a to było tak naprawdę sednem i to trzeba było zrobić. A gdzieś modliłam się bardzo dużo, płakałam niejednokrotnie po nocach. Boże, nie chcę, żeby moje życie tak wyglądało, chcę żyć dla Ciebie. Ale jednocześnie te modlitwy były pełne takiej pychy i takiego Boże, dlaczego mnie taką stworzyłeś? Dlaczego jestem taka gruba? Dlaczego jestem taka brzydka? Dlaczego to? Dlaczego tamto? I dlaczego nie mam żadnych przyjaciół? Bo w tamtym czasie w zasadzie prawie w ogóle nie miałam. W szkole też miałam takie dobre koleżanki, ale nigdy nie nawiązałam takiej głębszej relacji. Nie miałam nikogo wierzącego też w klasie. No, a że nie chodziłam na imprezy, no to automatycznie jakoś tak nie byłam w ich klimatach. I to tak trwało przez dobre 2-3 lata, tak naprawdę się pogłębiałam w tym wszystkim i w którymś momencie stwierdziłam, że nie mogę uczyć szkółek, że to jest bez sensu, że jestem obłudna. I poprosiłam ciocię, która wtedy była odpowiedzialna, żeby mi dała przerwę na dłużej nieokreślony czas. W tym czasie też mój brat Dawid zaczął chodzić do zboru zielonoświątkowego do Betelu i też dzięki niemu tam gdzieś co jakiś czas bywałam i ogłosili, to był luty, że będzie tydzień postu i modlitwy w zborze właśnie w Betelu i tak to było dla mnie takie, okej, dobra, to będę się cały tydzień modlić, cały tydzień będę pościć i zmieni się moje życie całkowicie i teraz to będzie tak super i fajnie, taka, no nieważne, nie będę komentować moich myśli w tym czasie. W każdym razie weszłam w post i faktycznie chodziłam, były modlitwy rano i wieczorem chodziłam na wszystkie i gdzieś w połowie tygodnia miałam więcej nauki, zostałam w domu, zrobiłam się głodna, coś zjadłam i niby taka głupota, no coś zjadłam, nie? No, ale diabeł przyszedł z takim oskarżeniem, tak bardzo jakby zniszczył mnie, że przecież no jak to, nawet w poście nie umiesz wytrzymać, to w zasadzie to już to dla ciebie już nie ma nadziei. Widocznie te wszystkie obietnice w Biblii, to wszystko się ciebie nie dotyczy. Ty jesteś jakaś inna. Przestałam chodzić na modlitwy, zaczęłam tak się zatwardzać gdzieś w tym swoim, moje serce zaczęło się tak zatwardzać. Taka byłam w którymś momencie już obojętna, a w sumie i tak mało osób wie, co się dzieje w moim życiu. Wyglądam na całkiem w porządku, nie piję, nie palę, na imprezy nie chodzę, nie przeklinam. No, w sumie nie jest tak źle. I w piątek chciałam po prostu, żeby, no to była moja ucieczka, filmy, więc chciałam wziąć laptopa i oglądać jakieś filmy. W tym czasie jeszcze nie miałam swojego, a u siebie w komputerze stacjonarnym w akcie desperacji odcięłam kabel od internetu, więc wierzę, że pomimo, że taka niby głupota, ale wierzę, że Bóg gdzieś to widział, taką desperację w moim zachowaniu. Ale w ten piątek czekałam, aż skończy się taka społeczność u nas w domu. Nie będę mogła się dorwać do laptopa, zamknąć w pokoju i po prostu zapomnieć o wszystkim. I poszłam na spacer. Do tej pory właśnie pamiętam ten mój obojętny stan, takie już, nie jest dobrze, nie jest tak źle i tak nikt nie wie. I w którymś momencie, będąc w sumie między polami kukurydzy w zasadzie, znaczy wtedy tam nie było kukurydzy, bo to był luty, ale zazwyczaj tam kukurydza rośnie, padłam na kolana i nie do końca, inaczej, wtedy nie do końca wiedziałam, co się dzieje, ale teraz wiem, że to była łaska pokuty i łaska upamiętania. Padłam na kolana i zaczęłam płakać. Nie wiem, czy mnie było słychać, ale domyślam się, że tak. Gdzieś tam w okolicznych domach. Zaczęłam płakać, bardzo mocno płakać i powiedziałam, Boże, ja nie chcę tak żyć. Nie chcę udawać, nie potrafię żyć bez Ciebie, ale nie potrafię też żyć z Tobą. I to był taki moment, w którym przestałam też się modlić, Boże, dlaczego, Boże, tylko, przepraszam, przestałam wyrzucać Bogu, tylko zobaczyłam, jak bardzo złe i jest moje serce, że to nie o to chodzi, co ja w życiu zrobiłam, czy to jest, nie wiem, czy ja byłam gdzieś tam głęboko alkoholiczką, jakąś narkomanką, tylko moje serce, stan mojego serca. I pojechałam wtedy, to było jeszcze, miałam na tyle czasu, że mogłam zdążyć na modlitwę wieczorną, więc razem z mamą i z bratem pojechaliśmy na tą modlitwę wieczorną. No i pierwsze zaczęliśmy śpiewać i była jedna taka pieśń, coś uklęknijmy na kolana, nie pamiętam, wiem, że było o klękaniu i ja padłam wtedy na kolana, zaczęłam tak płakać, to było takie niesamowite, bo w ogóle przestało mnie obchodzić ludzie dookoła mnie, co sobie pomyślą, czy jestem jakaś stuknięta, nienormalna, opętana albo nie wiem, w ogóle przestałam o tym myśleć, tylko byłam ja i Bóg. Potem z relacji ludzi słyszałam, że niektórzy się zastanawiali, czy to normalne. Nie wiem. W każdym razie ja wiedziałam, że to był taki moment, czas takiej pokuty i płaczu przed Bogiem, przepraszania za te lata takiego życia w takim obojętnym stanie gdzieś i nie wiem, jak długo płakałam. Wiem, że kilka osób się nade mną modliło. Arek Duchniak, Damian Zając, ktoś chyba jeszcze, ale już nie pamiętam. Pamiętam też, że Damian Zając powiedział, Boże, Ty ulecz te kolana, że wiesz, jak długo to trwa. A ja tak sobie myślę, że on nie wie, ile to trwa. A jednak Duch Święty i Bóg wiedział. Co też było cenne, w zasadzie od razu zostałam poproszona o powiedzenie świadectwa i to było też dla mnie takie bardzo, bardzo budujące. Potem, zaraz po tej modlitwie, jakieś pół godzinki Arek powiedział, Dorotka, powiedz, co się działo w twoim życiu, bo jak mówię, wszyscy myśleli, że jestem taka fajna, w porządku i cudowna. I tak jak zazwyczaj mówię, to był moment mojego nawrócenia. Oczywiście jako sześciolatka na tyle, na ile rozumiałam, też przyjęłam Pana Jezusa do swojego serca, ale przez te wszystkie lata oddaliłam się na tyle daleko, że potrzebowałam ponownej pokuty, ponownego tak naprawdę w pewnym sensie nawrócenia. Potem zupełnie wszystko zmieniło swoje barwy. Oczywiście, no, u mnie to nawrócenie nie było takie spektakularne pod kątem, że wiecie, że nie, że siedziałam przy tym w barze i teraz już jestem taka fajna. Z zewnątrz, oprócz jakby mojej postawy i gdzieś tam myślę, że radości i takiej większej pewności siebie, bo wcześniej to byłam taka zawsze skulona gdzieś tam w kącie, żeby mnie nikt nie widział, ubrana w jakieś worki, żeby w ogóle nikt, no właśnie, żeby mnie nikt nie zauważył. I potem to się zaczęło zmieniać. Bóg zaczął pracować nad moim poczuciem własnej wartości, ale nie w taki sposób, że no, jesteś piękna, jesteś wspaniała, jesteś wartościowa, bo co jak będę miała wypadek na przykład, już nie będę taka ładna, powiedzmy. Jak teraz sobie to wytłumaczę, że dalej jestem ładna? Zrozumiałam w którymś momencie, że to nie o to chodzi, że ja mam sobie wmówić, że jestem taka ładna i piękna i cudowna, tylko ja mam po prostu mieć swoją wartość w Bogu. Wiedzieć, że On jest moim Stwórcą, On jest moim Panem i jestem Jego dzieckiem. I to jest moja wartość. Nie to, jak wyglądam, nie to, kim jestem, nie to, jaką mam osobowość. I Bóg mnie tego uczył przez cały czas. Mnie uczy tak naprawdę, to nie znaczy, że już mnie tego nauczył. To też był czas, w którym Bóg musiał przewartościować mnie, bo ja od czasu, jak byłam bardzo malutką dziewczynką, to mówiłam, że chcę bardzo wcześnie wyjść za mąż i mieć dużo dzieci. I rodziców pytałam, czemu tylko piątka. Spokojnie, już tak nie myślę. I wtedy to musiało nastąpić pewne przewartościowanie. Oczywiście małżeństwo jest czymś pięknym i wspaniałym i zresztą teraz jakby mogę to na własnym doświadczeniu potwierdzić, ale Bóg uczył mnie tego, że nie tego mam szukać, że to nie jest rzecz najważniejsza i najistotniejsza w życiu. Werset, który moi rodzice bardzo często nam powtarzali, Królestwa Bożego szukajcie wpierw, a wszystko inne będzie wam dodane. I wiem, że to był taki czas, który Bóg mnie przewartościowywał, te moje priorytety. I gdzieś te, w końcu to ten mąż jakiś tam przyszły chodził gdzieś tam na dalszy plan. Jednak chciałam pierwsze zaangażować się w służbę, szukać Boga. I wiedziałam też, że w takim stanie nie mogę wejść w związek małżeński, bo muszę pierwsze sama być ugruntowana, sama moje emocje muszą się uspokoić, chociaż też nie twierdzę, że teraz jest idealnie, ale wierzę, że Bóg zna czas najlepszy. I tak zostałam członkiem zboru, ochrzciłam się, zostałam zaangażowana w zborze, w szkółki, tam jeszcze w kilka innych służb. Chciałam jeszcze powiedzieć o, w zasadzie jak skrócić rok 2016, ze względu na to, że to był dla mnie taki chyba najcięższy czas już po tym właśnie, po nawróceniu. Zaczęło się od tego, że zostałam okradziona. Chociaż to się skończyło dość fajnie, bo mogłam głosić Ewangelię na komisariacie. Ale później zaczęło się cięższe takie rzeczy. Mój brat, który zawsze był dla mnie takim dużym wsparciem, znalazł sobie dziewczynę, która była moją najlepszą przyjaciółką. Oczywiście cieszyłam się, ale było to dla mnie ciężkie ze względu na to, że zawsze miałam ich obok siebie, a nagle oni tworzą już zupełnie inną relację i gdzieś w jakiś sposób ich straciłam, więc straciłam takich najbliższych przyjaciół w jednym momencie. Później też spotykałam się przez krótki czas z takim chłopakiem, co też bardzo mnie, potem to zerwałam tą relację, dzięki Bogu modliłam się o to, ale jednak gdzieś tam emocjonalnie bardzo ciężko mi było przez to przejść. Dodatkowo zaczęły też się problemy w pracy, jakoś nie umiałyśmy się dogadać z szefową, przychodziłam zmęczona, zdenerwowana po pracy, nie miałam sił już na nic więcej. I w którymś momencie, to był maj chyba, w maju, usiadłam jakoś krzywo i co się później okazało, zerwałam, znaczy ja już miałam wcześniej kontuzję, także to nie jest tak, że od krzywego siedzenia można sobie zerwać więzadło. W każdym razie ze względu na to, że ja miałam poprzednie kontuzje, to się odnowiło, jeszcze też kawałek łękotki się odłączył i ten kawałek łękotki zablokował mi kolano. Nie byłam w stanie tego kolana wyprostować, więc trafiłam do szpitala na kolejną operację już, bo wcześniej miałam też jedną. Potem jeszcze będąc na L4 pojechałam moim nowym samochodem, kupiłam sobie, wiecie, za pierwszy samochód, więc taka byłam wdzięczna Bogu. Boże, dziękuję Ci za to auto, dziękuję, że sobie mogę wziąć, bo nie mogłam pójść na spacer, więc mogłam wziąć samochód, sobie pojechać, gdzieś tam zaparkować i się modlić. I tak, Boże, dziękuję Ci za ten nowy samochód. I wyjechałam na taki właśnie spacer modlitewny. Wyjechałam na taką dość dużą górę. Nie wiadomo, co się stało. Prawdopodobnie kuna podżarły jakieś kable, instalacje, doszło do samozapłonu i spalił się ten samochód. Doszczętnie, nie zostało z niego nic. Kiedy uciekałam jeszcze z tego płonącego samochodu, wyciągłam wszystko, co tam znalazłam, to tak mówię, Boże, ja nie rozumiem, dlaczego to się dzieje, nie rozumiem czemu, ale wierzę Ci, ufam, że jakiś to ma cel, jakiś sens. Więc o tych kulach z tymi rzeczami uciekłam z tego samochodu i zadzwoniłam na 112, zanim oni się tam dotelepali w te góry, to już z auta nie pozostało nic, jeszcze musiałam dopłacić za ściągnięcie go stamtąd. Do tego właśnie te problemy cały czas w pracy, jak wróciłam do pracy, to cały czas to samo, cały czas jakieś takie nieporozumienia z szefową, po prostu mówię, Boże, nie, ja już nie wytrzymam, no co jeszcze? I poszłam do lekarza po taką wizytę kontrolną po tej operacji. To było chyba 3-4 miesiące po operacji i lekarz mnie tak nastraszył, że jak pani nie będzie uważać, jak pani nie będzie ostrożna, to dodatkowe więzadła się zerwą w tym kolanie i w ogóle trzeba będzie pani endoprotezę zakładać. I to był moment tak naprawdę, w którym się załamałam, bo wcześniej to było takie niesamowite, bo pomimo tych wszystkich doświadczeń miałam uśmiech na twarzy i mówię, Boże, takie miałam ufność do Boga i cały czas starałam kierować się moje myśli na Niego, a nie na to, co się dzieje. Cały czas chciałam Mu gdzieś ufać w tym, że wszystko, co się dzieje w moim życiu, On i tak trzyma moje życie w swoich rękach, ale kiedy wyszłam od tego lekarza, wiem, że nie wytrzymałam i to absolutnie nie jest wina Boga, tylko moja. Bo zamiast robić to już wcześniej, czyli patrzeć na niego, to zaczęłam się skupiać na tych okolicznościach, zaczęłam patrzeć na te fale, które przychodziły w moim życiu i zaczęłam tonąć. Był taki moment, w którym naprawdę już psychicznie nie dawałam rady. I w którymś momencie, tak płacząc też o tą sytuację w pracy przed Panem, zrozumiałam, że nic się nie zmieni, póki moje nastawienie się nie zmieni. I Bóg mi zaczął pokazywać sytuacje, w których ja też nie byłam do końca w porządku, że to nie jest tak, że cała wina jest mojej szefowej, a ja jestem taka święta, cudowna. I zaczęłam, pomimo że gdzieś tam wiedziałam, że ze strony mojej szefowej też jest jakaś wina, to zaczęłam wychodzić i przepraszać. Co po prostu naprawdę w przeciągu tygodnia sytuacja w pracy się zmieniła tak, że ja nie mogłam w to uwierzyć. Pamiętam, jak rozmawiałam z przyjaciółką jeszcze tydzień wcześniej i tak się żaliłam, jak ciężko jest, a potem tydzień później mówię, Aga, ja w ogóle nie wiem, co się stało. Znowu jest fajnie, znowu jest dobrze, znowu mamy dobre relacje z szefową i na nowo jakby tak już się tak nie stresuję idąc do pracy. A to było naprawdę takie niesamowite, ale właśnie musiała się zmienić moja postawa. Później kolejna rzecz, którą Bóg zaczął odkręcać, że tak powiem, z tego takiego ciężkiego czasu, to było spotkanie Artura. Zapytałam Artura, czy mogę to opowiedzieć, się zgodził. Więc chciałam powiedzieć, że nie od razu byłam taka optymistycznie nastawiona do tej relacji. wydawało mi się, że mamy zupełnie inne charaktery, że w ogóle się nie dogadamy, że to w ogóle nie ma szans, żeby Bóg chciał, żebyśmy byli razem. Nie, to jest niemożliwe. Ale zgodziłam się w zasadzie na dwie randki i na trzeciej randce 11 grudnia 2016 roku. Naprawdę nie miałam ochoty wtedy iść na to spotkanie, bardzo nie chciałam, ale mówię, dobra, no już się zgodziłam ten ostatni raz i miałam taki plan i wszystko ułożone. Co powiem, że po randce powiem, przepraszam cię Artur, ale z tego nic nie będzie, ja nic nie czuję, to nie ma sensu, nie chcę tego ciągnąć, nie chcę cię zranić. Jeszcze przed randką tak się modliłam, Panie, nie chcę nikogo ranić, nie chcę ciągnąć relacji, która by mogła właśnie się tylko skończyć z ranieniem, ale też nie chcę robić czegoś według swojej woli. Wiem, że ty mnie znasz dużo lepiej niż ja siebie znam i ty znasz dużo lepiej Artura niż ja go znam. Prawie w ogóle go wtedy nie znałam tak naprawdę. I tak to zostawiłam, pojechałam na tą randkę i kiedy Artur mnie odwoził, tak zaczęłam sobie układać, no dobra, no to okej, no to teraz zerwę, no, czy tam zakończę relację. No i tak próbuję sobie coś w głowie ułożyć, ale jakoś tak mi to nie szło. I tak myślę, nie no, o co chodzi? Kiedy przyjechaliśmy do domu, zupełnie przez przypadek, nie wchodząc w szczegóły, zaprosiłam go do domu. Źle się wysławiając, on to zrozumiał tak, ja już nie chciałam tego odkręcać. Tak, było to komiczne. W tym czasie moja mama akurat, no to nie jest śmieszne, ale moja mama miała tam atak na serce i miała szybko skurcze, więc zdecydowali się, że pojadą do szpitala. No ale Artur wszedł w to całe zamieszanie. Tu mama do szpitala, tu brat gdzieś tam, ja z bratówką biegaliśmy, żeby mamę spakować do szpitala. Tata gdzieś tam biegał i takie zamieszanie, więc poprosiłam Artura do środka, żeby usiadł. No i tak biegaliśmy tylko koło niego, że tak powiem. I kiedy rodzice już pojechali, Artur, jedną z pierwszych rzeczy, które zaproponował, to było, żebyśmy się o mamę pomodlili. To było dla mnie takie bardzo cenne. Zaczęliśmy rozmawiać. Była chyba 12, czy jakoś tak, już nie pamiętam. Rodzice zdążyli wrócić ze szpitala i wtedy było takie... Otrząsnęliśmy się, Artur pojechał do domu. Ja w rozmowie z moją przyjaciółką mówię... Ja nie wiem, co się stało, ale ja się chyba zakochałam. I oczywiście to nie był moment, w którym zdecydowałam, tak chcę, to będzie mój mąż i bym powiedziała tak, jakby mi się oświadczył. To jeszcze musiało minąć trochę czasu, zanim i ta relacja musiała dojrzeć, ale to był moment, w którym tak naprawdę z mojej strony się wszystko zaczęło. I no, jestem naprawdę Bogu bardzo wdzięczna za mojego męża, jest niesamowitym wsparciem dla mnie. I to nie była prawda, że do siebie nie pasujemy. Bóg zna mnie dużo lepiej niż ja sama, naprawdę. I jeszcze z tych rzeczy takie, co też działo się w 2016, to w 2017 dostałam samochód. Co prawda może już nie taki fajny, trochę ze słabszym silnikiem, trochę starszy, ale jeździ i się nie pali, także ma swoje plusy. No, to jest w zasadzie, jeśli chodzi o takie moje przeżycia. Mogłabym jeszcze długo mówić, ale nie o to chodzi. To takie gdzieś najważniejsze i naprawdę, jak patrzę na moje życie, zdaję sobie sprawę, jak wiele łaski miałam w swoim życiu i jak wiele rzeczy dzięki temu, chociażby, że wychowałam się w takim, a nie innym domu, Bóg mogłam uniknąć. Ale jestem też wdzięczna Bogu za to, że pokazał mi właśnie stan mojego serca, że to nie jest tak, że to, co zrobiliśmy, świadczy o tym, jak złe nasze serce jest. Myślę, że to wszystko. Chwała Bogu.